W aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja witamy profesora Krzysztofa Kubiaka, polskiego historyka wojskowości, politologa, eksperta do spraw wojskowości. Witamy panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, 274 dzień wojny na Ukrainie. Słyszymy o zmasowanym ataku, o strzale rakietowym, powietrznym, o ostrzelanych miejscowościach. O czym to może świadczyć? Czy Rosja próbuje wymusić jednak na Ukrainie jakieś ustępstwa, jakieś odejście od swoich postanowień? Czy jednak jest to jakiś taki rozpaczliwy atak u końca, u schyłka sił?
Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od stanu swoich zasobów, od zapasów amunicji rakietowej, od zapasu dronów, Rosjanie realizują od kilku tygodni konsekwentną strategię zdruzgotania ukraińskiej infrastruktury krytycznej. W warunkach spadających temperatur, w warunkach zbliżającej się zimy, cel jest oczywisty. Złamać ducha oporu i poprzez sprowokowanie społecznego niezadowolenia doprowadzić albo do obalenia obecnego rządu Ukrainy, albo do wymuszenia poprzez ten społeczny opór daleko idących ustępstw.
I teraz to działanie, o którym też między innymi właśnie pan wspomniał i o którym też mówił prezydent Załęski w wczorajszym wystąpieniu na forum ONZ, mówi o tym, że działalność i atak na infrastrukturę krytyczną w sytuacji, która się zbliża, czyli w zimie, która się rozpoczyna, jest zbrodnią przeciwko ludzkości.
Nie chciałbym budować tak daleko idących kategorii prawnych, bo nie mam ku temu kompetencji, ale nie ulega wątpliwości, że Rosjanie grają właśnie w ten sposób, złamać ducha, uaktywnić elementy niezadowolone, wykorzystać trudne położenie czy dramatyczne położenie socjalne, bo takim ono się za chwilę stanie, do wymuszenia ustępstw lub, tak jak powiedziałem, wręcz do obalenia ukraińskiego rządu. Ta strategia jest oczywista. Jest to szczególna asymetria, aczkolwiek nie taka, jak znaliśmy z wojny z terroryzmem. Nie mogąc rozstrzygnąć starcia na polu bitwy, Rosjanie bezwzględnie uderzają w systemy węzłowe dla ludności cywilnej. Należy oczekiwać, że tak długo, dopóki starczy im środków, tak długo jak ich magazyny będą uzupełniane choćby z zasobu irańskiego czy z północno-koreańskiego, tak długo ta strategia będzie realizowana.
Czy możemy powiedzieć, że wojska rosyjskie wchodzą na inny pułap, możemy powiedzieć, wojny, to znaczy przenoszą się już z tego pola bitwy takiego typowego, gdzie walka dotyczyła żołnierzy li tylko, wchodzą już na tę przestrzeń bardziej bezpardonowej walki, związanej już z walką z cywilami, a co też za tym idzie, są bardziej zdesperowani?
Wojna jako starcie tylko sił zbrojnych to od kilkudziesięciu lat tylko idea. W istocie Rosjanie traktują oddziaływanie na ludność cywilną jako sposób osiągania celów wojskowych. No jeżeli popatrzymy na wojnę i na politykę jako wzajemnie przenikające się obszary, to jest możliwe do objaśnienia teoretycznego, co nie zmienia faktu, że jest niesłychanie okrutne i zmusza na weryfikację poglądu na tym, na zasadniczy temat, czym jest państwo rosyjskie. No obecnie jest to egzemplifikacja brutalnej, bezwzględnej siły w stosunkach międzynarodowych.
No właśnie, czym jest państwo rosyjskie? Bo państwo rosyjskie przez Organizację Narodów Zjednoczonych zostało nazwane państwem terrorystycznym.
Może to jest zbyt daleko idące uproszczenie, ale pozwolę sobie na takie sformułowanie. Rosja to jest de facto stepowy hanat, który udaje nowoczesne państwo. Ta opinia ONZ-u, opinia społeczności międzynarodowej niewiele waży dla rosyjskiej grupy dzierżącej władzę, dlatego że podstawowym celem tych ludzi jest w tej chwili przetrwać i to przetrwać w takim najprostszym wymiarze fizycznym, jako że odsunięcie od władzy groziłoby fizyczną eliminacją, czyli jeżeli mówimy o emocjach, które podgrzewają sprawców wojny, no to są emocje najbardziej pierwotne. Oni chcą po prostu przeżyć, przetrwać, a kraj, zawłaszczoną Rosję, traktują jako terytorium zakładnicze w szczególny sposób.
Z tego, co pan mówi, możemy się spodziewać, że ta wojna będzie wojną do ostatniej kropli krwi?
Nie sądzę, by doszło do konfrontacji aż tak dramatycznej, ale proszę pamiętać, że 270 kilka dni temu czołowe ośrodki analityczne zakładały, że wojna potrwa tydzień, może 10 dni. Wbrew prognozom mamy kolejny miesiąc wojny i nic nie zapowiada się, by zbliżała się ona do końca. Nie można oczywiście wykluczyć przełomu, bo ten strumień zdarzeń w polityce międzynarodowej, strumień zdarzeń o różnym prawdopodobieństwie jest bardzo bogaty, ale w tej chwili prawdopodobieństwo trwania wojny tak długo, dopóki nie dojdzie do jakiegoś przełomu, choćby w samej Rosji, to prawdopodobieństwo trwania wojny jest wysokie.
Historia pokazywała, że wojny, które prowadziła Rosja, były w wielu momentach w historii szeroko rozumianej, były wygrywane w związku z nadchodzącą zimą. Tutaj mamy sytuację, w której rzeczywiście jedno i drugie państwo jest przygotowane do zimy, to znaczy nie są to warunki obce, tak jak były chociażby w wojnie, czy to w 45, znaczy w okresie wojny drugiej wojny światowej, czy jeszcze wcześniej. Czy tutaj warunki klimatyczne skądinąd mogą mieć wpływ na przebieg tych działań?
W dwóch wymiarach bez wątpienia mogą mieć, jako że przed geografią i przed zimą po prostu nie uciekniemy. To jest integralna część teatru wojennego w tym regionie. Mogą mieć w dwóch wymiarach. Po pierwsze wpływ taki taktyczny, operacyjny. Najpierw roztopy, potem mróz ze wszystkimi konsekwencjami dla funkcjonowania techniki wojskowej, ale znacznie bardziej niebezpieczny jest ten wymiar asymetryczny, to znaczy Rosjanie mają siły, determinację i wolę, by atakować ukraińską ludność cywilną, by eksponować ją na oddziaływanie zimy. Natomiast Ukraińcy z rozlicznych względów takich działań nie prowadzą. To w pewien sposób czyni sytuację Rosji łatwiejszą, ale nakłada również rozliczny determinant moralny na wspólnotę międzynarodową, by wojnę prowadzoną w ten sposób po prostu przerwać. Przerwać, ale bynajmniej nie kosztem kupczenia interesem ukraińskim.
Panie profesorze, pytanie trochę bliższe naszej granicy, to znaczy my wiemy, że ten ogień wojenny rozprzestrzenia się jednak coraz bardziej po Ukrainie i zbliża się tym samym do naszej granicy. Chodzi mi o propozycję, z którą wyszło Ministerstwo Obrony Narodowej Niemiec, aby przekazać Polsce patrioty. Tylko pytanie brzmi, bo polski rząd powiedział dobrze, owszem, ale nie dla nas, ale dla Ukrainy, dla zabezpieczenia granicy polsko-ukraińskiej. Jak pan interpretuje, jak pan ocenia to działanie?
Znów chyba trzeba spojrzeć na całą tą polską inicjatywę z nieco wyższego pułapu, poza taką optyką ekscytowania się bieżącą rozgrywką. Polska propozycja wpisuje się w linię aktywnego uczestnictwa w polityce międzynarodowej. To była wizyta złożona przez najwyższe postacie polskiego życia politycznego na Ukrainie po wybuchu wojny. To była propozycja przekazania migów. Nie godzimy się wyłącznie z rolą biernego piona. Chcemy również tą sytuację współkształtować. W przypadku propozycji niemieckiej jest to na swój sposób próba powiedzenia Niemcom sprawdzam. Czy cała ta kwestia związana z patriotami to jest kolejny ruch pozorujący działania, czy też Niemcy rzeczywiście są gotowe wziąć na siebie rolę mocarstwa i odegrać w tej sytuacji ukraińskiej istotną rolę w wygaszaniu tego konfliktu. Póki co Niemcy, mówiąc najbardziej ogólnie, rezerwowali dla siebie olbrzymi margines swobody. Polska propozycja tak sformułowana, tak jak powiedziałem, jest próbą skłonienia Niemców do ujawnienia intencji, jakimi rzeczywiście kierują się w tej rozgrywce. To jest w tym znaczeniu, poza kwestiami czysto militarnymi, jest to krok w mojej ocenie nader ważny.
W dalszym rozwoju tej wojny albo w dalszym prowadzeniu tej wojny to, o co apeluje Polska cały czas do pozostałych krajów Unii Europejskiej i świata, czyli dostarczanie broni Ukrainie, to, o co prosi też nieustannie prezydent Zełenski, to jest dolewanie oliwy do ognia, czy to jest jednak konieczna pomoc, żeby Ukraina mogła być jednak na poziomie trochę wyższym, nawet jeżeli chodzi o militaria niż Rosja?
Jeżeli chcemy w ten sposób spojrzeć, nie ulega wątpliwości, że przetrwanie państwa ukraińskiego w możliwie dobrej kondycji leży w żywotnym interesie Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w tej chwili sytuacja jest nieco bezalternatywna, jako że wycofanie się z pomocy dla Ukrainy oznaczałoby przyczynienie się do ukraińskiej klęski, czyli de facto biłoby w nasze żywotne interesy. Sytuacja Ukrainy jest i tak niełatwa, bo jej kondycja wojskowa zależy w znakomitej większości od pomocy zachodniej, przede wszystkim od pomocy amerykańskiej, zaś kwestia pomocy dla Ukrainy jest również przedmiotem intensywnej amerykańskiej rozgrywki politycznej. Zatem tak naprawdę to, co możemy zrobić jako państwo demokratyczne, myśmy nie chcieli tej wojny. Państwo demokratyczne nie chce wojny, ale gdy ta wojna jest już wybucha, naszym zadaniem jest przyczynić się do możliwie szybkiego jej zakończenia. I to właśnie chyba czynimy.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Przypomnę, gościem Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja był pan profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog, ekspert do spraw wojskowości. Bóg zapłać, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.